To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Chociaż dawno to się stało, widziałeś mnie. Moi kochani, te słowa prostej pieśni mówią tak wiele o grzechu, że jest to największe niebezpieczeństwo, które nas spotyka, że jest to największe nieszczęście, które się przydarza człowiekowi. I dlatego gorzkie żale są takim wynagrodzeniem Panu Bogu za nasze grzechy, grzechy naszych bliskich, naszych rodzin, bo jest to uwielbienie męki pańskiej. Siostra Faustyna, święty ojciec Pio, inni wielcy święci, przejęci miłością Boga, tą przebaczającą, powtarzali, że uczestnictwo w drodze krzyżowej, w nabożeństwie takich jak gorzkie żale sprawiają Jezusowi tyle radości, bo nie jest sam, nie cierpi sam, jest z nami. Jezus powiedział do siostry Faustyny, że jedno rozważanie mojej męki sprawia mi tyle radości, moja córko, że grzechy mogą przepaść w niepamięć, bo jesteś przy mnie w tych trudnych chwilach, kiedy myślałem o ludzkości. I dlatego, moi drodzy, warto uczestniczyć w takim nabożeństwie jak gorzkie żale. Jest piękne nabożeństwo, w którym rozważamy mękę Zbawiciela, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że Chrystusa na krzyż doprowadził także nasz grzech. Bo Bóg był wtedy także przy nas, przy naszej słabości, nie potępiając nas, ale cierpiąc za nas. Czym jest grzech? Grzech, mawiał ojciec Pio, to nieposłuszeństwo Bogu. To przede wszystkim życie, jakby Boga nie było. To jest właśnie największy grzech, tak możemy powiedzieć. Układanie sobie życia po swojemu. Panie Boże, Ty mi się nie wtrącaj do mojego życia, bo Cię zacznę ignorować, albo w ogóle Cię ignoruję. Najwyżej mogę czasem uczestniczyć w jakimś nabożeństwie, ale ja żyję po swojemu, nie jesteś mi potrzebny. To jest niebezpieczna logika wejścia w stan grzechu. Kiedy człowiek żyje praktycznie, jakby Boga nie było, nie liczy się z Nim. Ojciec Pio to nazywa stanem atei, czyli życia praktycznego bez Boga. Nawet gdyby ktoś uczestniczył w jakimś tam obrzędzie liturgicznym, ale jak żyje, jakby Boga nie było, nie liczy się z Bogiem, z Jego zasadami, to znaczy, że wchodzi w tą mentalność grzechu. I widzimy dzisiaj całe społeczeństwa żyją w takim stanie. I to jest chyba największa tragedia. Bo co mówi ojciec Pio? Jeśli człowiek żyje, jakby Pana Boga nie było, to z tego musi się zrodzić jakaś idolatria. Bo człowiek musi czemuś służyć, musi w coś wierzyć. Inaczej właściwie jego życie pozbawione jest sensu. Człowiek musi mieć, jeśli nie ma Boga, jakiegoś bożka. I wtedy wszystko może stać się Bogiem, czyli zająć miejsce Pana Boga. Może być to władza, pieniądz, może być to użycie, może być to przyjemność. Wszystko może stać się bożkiem i temu wszystko może człowiek podporządkowywać i wtedy rzeczywiście może temu służyć, ale to mu nie da szczęścia. To mu nie przyniesie nigdy szczęścia. Dlaczego? No bo tylko Pan Bóg daje poczucie sensu, tego, że jego życie ma sens, że twoje życie ma sens i Pan Bóg nam tylko to może dać, rzeczy nam nie dadzą tego. Nawet władza, wszystko, to nie da człowiekowi tego poczucia sensu. I mawiał ojciec Pio, że kiedy człowiek wchodzi w taki stan atei, czyli służenia bożkom, wtedy w jego życiu rozgrywa się dramat. Dlaczego? Dlatego, że grzech, szczególnie grzech pychy, bo na tym polega właśnie odejście od Boga. Kiedy człowiek mówi sobie, ja będę Bogiem dla siebie, to wtedy człowiek przede wszystkim dzieli się z innymi, oddziela się od Boga. Mówi, wchodzi w taką sytuację, że Bóg staje się niepotrzebny, a więc jeśli się nawet mi sumienie przypomina o Nim, to trzeba zagłuszać to sumienie, nie wolno go słuchać, wyśmiewać. I wtedy człowiek ucieka od Boga. Ale jeśli ucieka od Boga, wtedy drugiego człowieka widzi jako wroga. Nie kogoś, z kim może współpracować. Ale wszyscy są wrogami, bo mogą mi zabrać to, co mam, więc trzeba ich widzieć jako wrogów. I wtedy człowiek lęka się, boi się także człowieka, jeśli ucieka przed Bogiem. I to jest wielkie rozdarcie. Ale na koniec, mówi ojciec Pio, człowiek ucieka przed sobą, czyli chce zagłuszyć ten głos Boga. Ojciec Pio mówił, że sumienie jest takim okiem Boga w nas. Jeśli uciekamy od Boga, wtedy także jesteśmy podzieleni wewnętrznie, bo sumienia nie da się ostatecznie zagłuszyć. To widzimy chociażby po wielkich zbrodniarzach, którzy gdzieś tam w historii, nawet jeśli udało się uniknąć sprawiedliwości ludzkiej, przeżywali koszmary, pisali pamiętniki, opisywali to, co zrobili nieuczciwego, próbując wytłumaczyć to w jakiś sposób. Tak działa grzech, moi kochani, i dlatego grzech jest naszym największym nieszczęściem, bo nas brudzi. Człowiek czuje się pobrudzony, kiedy popełnia grzech. I jednocześnie grzech nas dzieli, ale oszukuje. Bo wydaje nam się, że jeśli będziemy żyli bez Boga, będziemy wolni, będziemy szczęśliwi. Ale to jest tylko to zewnętrzne złotko, a wewnątrz jest dużo błota. Bo człowiek bez Boga nie jest wolny, nie potrafi być wolny. I to jest dramat człowieka grzechu. A więc życia bez Boga może spełniać nawet, mówi ojciec Pio, dobre uczynki, humanizm, to wszystko może mu być bliskie, ale gdzie nie ma Boga w jego sercu, nie ma Boga na widno od kręgu, jest zagubiony. I dlatego Chrystus za nas umarł na krzyżu, byśmy umieli Go postawić na pierwszym miejscu, mówi ojciec Pio. Tam wszystko mądrze jest uporządkowane, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Kiedyś spotkał ojciec Pio takiego dziennikarza, bardzo pysznego, który wyśmiewał ludzi przychodzących do San Giovanni Rotondo, którzy się modlili, pokutowali za swoje grzechy. I podszedł do ojca Pio ten dziennikarz i mówi: ojcze Pio, to wszystko zabobony, jesteśmy w XX wieku, trzeba iść do przodu, Pan Bóg nie jest ludziom już potrzebny, nie róbcie tego, nie mówcie o Bogu tak dużo, bo po co ludziom robić wodę z mózgu, i tak dalej tłumaczy. I mówi tak do ojca Pio: przecież ja, ojcze, jestem przykładem tego, nie potrzebuję Pana Boga i nic mi nie dolega, jestem zadowolony, szczęśliwy w życiu. O nic nikogo nie prosiłem i nie muszę prosić. I ojciec Pio, wiecie, nic mu nie odpowiedział. Nic mu nie odpowiedział. Skłonił głowę. Trudno, mówi, skoro tak, no co pyszałkowi można powiedzieć? Ale kiedy jeden z braci go zapytał: dlaczego mu nic nie powiedziałeś? Mówi: co miałem powiedzieć? Ale kiedy się obejrzał, widział tego człowieka schodzącego ze schodów, i mówi ojciec Pio tak: ale wiesz, teraz żałuję, że mnie nie ma tam na schodach. Chętnie zasadziłbym mu porządnego kopniaka, żeby jakby leciał ze schodu, wreszcie by zaczął prosić o pomoc. Może pierwszy raz w życiu by stracił tą pychę i by zaczął wołać ratunku. Moi kochani, rzeczywiście święci również przeżywali takie chwile oburzenia, kiedy widzieli taką sytuację, że ludzie kpią z Pana Boga, z tych najświętszych wartości religijnych. To się dzisiaj w świecie dzieje. I to jest wejście w logikę grzechu. I mówi ojciec Pio: za to Bóg umarł za ciebie z miłości. Bóg się nie obraża na człowieka, bo jest miłosierny. Ale musisz zrozumieć, że są pewne granice. Dlatego ojciec Pio mówił: jak straszny jest grzech, moi drodzy, bo co? Bo możesz wejść w taki stan, kiedy już nie będziesz mógł powrócić do Boga, nie będziesz mógł zobaczyć w sobie grzechu. I to jest, mówi, tragiczne. Do ludzi, którzy się spowiadali, ojciec Pio mówił: cudownie, że odkrywacie Boga w konfesjonale, czyli idziecie prosić Boga o przebaczenie, bo jesteśmy wszyscy słabymi ludźmi. Wszyscy przed Bogiem jesteśmy grzesznikami. To jest prawda, która nam nie ubliża, ale prawda, która nas wyzwala. Natomiast jeśli człowiek nie widzi już grzechu, to wchodzi w największe niebezpieczeństwo, bo wtedy nie wie, gdzie zawrócić, którędy wrócić do Boga, żeby odnaleźć szczęście. Stąd papież Paweł VI już wtedy wołał w latach 60. ubiegłego wieku: największym grzechem naszego wieku jest brak poczucia grzechu. To jest największy grzech, kiedy człowiek wmówi sobie, że tak naprawdę nie ma grzechu, nie ma zła. To jest, mówi ojciec Pio, największa pokusa i zwycięstwo szatana, które uda się człowiekowi wmówić, żeby się nie przejmował Bogiem. Bo wtedy rzeczywiście szatan ma wolne pole do popisu. Ojciec Pio, jak wiecie, był człowiekiem, który naprawdę walczył z szatanem. Fizycznie się nad nim bestia znęcała. To mi mówił jego osobisty przyjaciel, brat Modest, który się opiekował ojcem Pio na starsze lata, też podchodził z Pietrelciny. I to są fakty. To nie jest straszenie ludzi. Ojciec Pio mówi, powiedział kiedyś mi, że istotnie musi toczyć wielką walkę, bo ludzie, którzy przychodzą do niego do spowiedzi, potem odchodzą zmienieni, postanawiają żyć dobrze, ktoś za to żąda okupu. I mówił ten brat Modest do mnie: jeśli nie wierzysz, to ja ci przysięgam, że w nocy czasem budziło mnie dziwne jakieś jęczenie, krzyczenie w spokoju ojca Pio, który był obok mojego pokoju. Szybko się ubierałem, mówiąc: co się tam dzieje? Otwierałem drzwi i mówi: widziałem ojca Pio leżącego na posadzce, na podłodze, posiniaczonego, zbitego. I mówię: ojcze, co się tu stało? Kto tu był? Kto ciebie tak urządził? A ojciec Pio mi odpowiadał: widzisz, dobrze przyszedłeś, bo zło odeszło, ale dzisiaj znowuż komuś bardzo się nie podoba, wiesz, że iluś ludzi w konfesjonale potrafiło zmienić swoje myślenie, nawrócić się do Boga. I bestia przyszła fizycznie, znęcała się nade mną, nie mogąc inaczej. Ale mówił ojciec Pio zawsze: ale wiesz, Jezus jest zawsze ważniejszy, większy. On zawsze zwycięża. Zwycięstwo należy do Jezusa. Ale za zło trzeba złożyć ofiarę. I ojciec Pio w ten sposób pomagał ludziom także zmieniać się, kiedy cierpiał, pokutował za ich grzechy, za tych, którzy nie mogli już pokutować, moi drodzy. Bo mawiał ojciec Pio, że grzech rzeczywiście jest czymś, co nas zniewala. Kiedy jesteś zniewolony, to wtedy jesteś słaby. Nie chcesz myśleć o Bogu. Natomiast Bóg daje ci prawdziwą wolność. I dlatego warto wracać, warto się modlić o to, żebyśmy nie wchodzili w tę logikę grzechu, ale żebyśmy rozumieli ten grzech w istocie. Nie jako chwilowa słabość, że powiedzieliśmy coś nietaktownego, żeśmy się nawet nietaktownie zachowali, ale żałujemy tego. Ale kiedy wchodzisz w zło i uważasz, że to jest normalne, to jest największa twoja tragedia. Dlaczego? Bo możesz już nie chcieć zawrócić, czy nie znaleźć już siły do tego, żeby odmienić swoje życie. I tutaj, moi kochani, Kościół podaje nam dwa przykłady ludzi, którzy byli bardzo blisko Jezusa, których grzech jednego doprowadził do skruchy, a drugiego na zatracenie. Popatrzcie, grzech Piotra i grzech Judasza. Byli obydwaj apostołami, blisko Jezusa, blisko serca Boga. Obydwaj chodzili za Nim. Judasz, możemy powiedzieć, był bardziej inteligentny, wykształcony, zajmował się ekonomią. Piotr był prostym rybakiem, nie umiejącym pisać ani czytać. I teraz weźmy ich grzechy. Jeden i drugi to straszny grzech. Grzech Piotra jest strasznym grzechem. Wyparł się 3 razy wiary. Judasz wydał mistrza. I moi drodzy, obydwa grzechy, grzech zdrady, czyli w gruncie rzeczy zabójstwa, grzech cudzołóstwa i grzech zaparcia się wiary, były przez pierwszych chrześcijan bardzo surowo traktowane. Że trzeba było pokutować całe życie i nie wiadomo, czy w ogóle Pan Bóg to wszystko wybaczy. Natomiast ktoś poszedł po rozum do głowy i kiedyś zapytał, no dobrze, przypatrzmy się grzechowi Piotra. Przecież Jezus uczynił go papieżem. Kimś, kto jest przywódcą jego kościoła, a popełnił tak straszny grzech. W czym jest różnica? Nie był to mniejszy grzech niż grzech Judasza. I dlaczego jeden jest synonimem tragedii człowieka zatracenia, a drugi jest świętym, wielkim Kościoła? Moi kochani, jest wielka różnica. Jest grzech słabości, któremu wszyscy podlegamy. I jest grzech przewrotności. Można grzeszyć ludzkiej słabości, to zrobił Piotr, nawet kiedy popełnił grzech wielki, zaparcia się mistrza, i to 3 razy. Ale potem, kiedy zrozumiał, że jest to słabość, że jest to niegodne jego, gorzko zapłakał. I właśnie skrucha sprawia, że Pan Bóg jest bezbronny wobec nas. Kiedy mamy pokorne, skruszone serce, Bóg takim sercem nigdy nie pogardzi. Skruszonym i pokornym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. I to jest prawda. A więc zawsze problem jest w podejściu do naszej słabości. Bo można słabość naszą zbagatelizować i uznać, że właściwie nie ma sprawy, że musieliśmy tak się zachować, postąpić i wytłumaczyć sobie grzech. Przecież wszyscy tak robią. Przecież ja nie zrobiłem nic straszniejszego od innych. I można w tym trwać. A można zobaczyć właśnie to, że ja jestem słabym człowiekiem, który potrzebuje Bożego miłosierdzia, przebaczenia, o to prosi. I to jest właśnie droga powrotu do Boga. Popatrzcie, ta przypowieść o miłosiernym ojcu. Jest 2 synów. Jednemu przydałożyło się wejść na samo bagno. Życie z nierządnicami, życie, hulaj, dusza, piekła nie ma i tak dalej. Ale ocknął się i zrozumiał, że przecież trzeba wrócić do ojca, bo tam najgorszy sługa ma lepiej niż on, bo bez Boga żyje się naprawdę źle. I ten syn wraca i znajduje otwarte ramiona ojca. I możemy zapytać, ten drugi syn, który był zawsze blisko Pana, blisko swojego ojca, uczciwy, szlachetny, pracowity, wychodzi na tego, który nie rozumie kochającego serca ojca, bo ta miłość Boga jest dużo większa od najpiękniejszej ludzkiej miłości. Gdyby ten dobry syn pobłądził, nie wiadomo, czy mierząc miarą swojej sprawiedliwości miałby odwagę wrócić do ojca, ponieważ ta miłość Boga miłosierna jest dużo większa niż nasze miłosierdzie, nasze poczucie sprawiedliwości. I to jest bardzo ważne. Jeśli rozumiemy, że kiedy grzeszymy, zawsze mamy drogę powrotną, tylko trzeba się wziąć w garść, zmienić swoje życie, postępowanie, bo nie wolno tak żyć, bo ja się brudzę, bo ja żyję jak zwierzątko. Nie jest to godne mnie. Przecież mam w sobie godność, którą mi dał Bóg. I dlatego chcę wrócić do Boga, żeby tą godność na nowo w sobie odkryć. Godność dziecka Bożego. I kochani, to jest najsłuszniejsza decyzja, którą możemy zrobić. To jest najpiękniejsze, co człowiekowi może się przydarzyć. Boże, wracam do Ciebie. Boże, przepraszam Cię. Uznaję mój grzech, bo przeciwko Tobie zgrzeszyłem. I Bóg jest wtedy bezbronny. Bóg nigdy Ciebie nie odrzuci. I to jest, moi kochani, wielka pociecha dla nas, ludzi słabych, grzesznych, bo każdy z nas taki jest. Jest Bóg, który za Ciebie umarł z miłości na krzyżu. To śpiewamy w gorzkich żalach. Jest Bóg, który zawsze będzie patrzył na Twój powrót. Dlatego warto wracać. Warto przede wszystkim obmywać grzechy dobrymi uczynkami, dobrym postępowaniem, bo miłość zakrywa wiele grzechów, jak mówi Słowo Boże. I dlatego życzę Wam tego, żebyście nigdy nie lekceważyli Pana Boga w Waszym życiu, W jakiejkolwiek sytuacji jesteście, żebyście umieli zawsze do Niego wracać, żebyście umieli zawsze bić się w piersi i mówić: Boże, wybacz mi, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, ale wierzę, że mnie nie odrzucisz, nie pogardzisz, bo jesteś Bogiem miłosiernym. Amen.